Witajcie, jeszcze nawiążę na początku do Travisa i Wiktorii. Pamiętam pierwszy dzień, gdy ja się zetknąłem z nimi. To było chyba na drugi dzień po ich przyjeździe i Ruslan, którego nie ma dzisiaj, chyba jest chory, no po prostu budował dom i ten dom był w surowym stanie i to, co my robiliśmy, to jakieś braliśmy stertę desek i po prostu wyjmowaliśmy gwoździe, żeby oczyszczać te deski i Travis przyjechał, nie wiedział, co się dzieje, mówiliśmy mu, co ma robić i on przez kilka godzin z nami z pokorą to robił. Nie wiem, kto tam był wtedy jeszcze, ale pamiętam tą postawę i potem się śmialiśmy, jak rozmawialiśmy, że on chyba od razu poszedł na taki pierwszy ogień, żeby być przetestowany, czy nadaje się do tego, żeby być w Polsce. I myślę, że to łączy się trochę to, co mówię jednak, znaczy to, co chcę mówić, ta sytuacja, bo podjąłem taki temat rzadkiej cechy, tak to nazwałem, według mnie nieczęsto spotykanej, mianowicie pokory. I no, jest ileś definicji pokory. Najbardziej jaka mi się spodobała, to czym jest pokora, to ogólnie to jest postawa, że patrzy się na pokorę jako na postawę i no, właściwa postawa, z jaką powinien człowiek podchodzić do Boga, do Bożego Słowa, do siebie samego, do innych ludzi, do prób i błogosławieństw, do naszych zdolności i osiągnięć. Tak to definiuje autor książki Ćwiczenie się w pobożności. I no, chciałbym przyjrzeć się temu tematowi i jak zacząłem go to przygotowywać, to spokorniałem, bo ogólnie powiem tak, że po części się przyjrzę. Absolutnie to nie będzie wyczerpująco, ale zacznę od tego, że chciałbym się przyjrzeć pokorze u Jana Chrzciciela i głównie patrząc z kilku fragmentów z Ewangelii Jana. No mam nadzieję, że jak większość z was doskonale kojarzy postać Jana Chrzciciela, ale dla tych, którzy od niedawna czytają Pismo, to, no to jest postać, która jakby jest przed Jezusem, uprzedza Jezusa, ma swoją służbę, jest znana z tego, że wzywała cały Izrael w tamtym czasie, Żydów, do upamiętania się i wskazywała na Jezusa. On jeszcze chrzcił, głównie w rzece Jordan i wszyscy ludzie tam, jest powiedziane, że cała Jerozolima i cała Judea przychodziła do niego. Więc on miał duży wpływ, był znany, no i na końcu wskazał na Jezusa. Zobaczymy zresztą. Pierwszym fragmentem jest fragment z prologu, kilka wersetów. Oj, i już poszedłem za daleko, jakbym prosił o cofnięcie. O właśnie. Tym razem Jan Ewangelista pisze o nim takie słowa w prologu. Przedtem mówi, że Jezus jest światłością, że przyszła światłość. Jezus jest tą światłością oczywiście. A on mówi, był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby zaświadczyć o tej światłości. No i pierwsze, co dowiadujemy się od Jana Ewangelisty, to jest to, kim on jest według Jana. Jest posłańcem, bo jest posłany, jest człowiekiem, jest posłańcem, bo Bóg postanowił dać mu takie zadanie, że jest posłany przed Mesjaszem, żeby przyszedł przed Mesjaszem. Jan przyszedł, ale po co? Żeby zaświadczyć o światłości. Dwa razy jest to powiedziane o tej światłości, właśnie o Jezusie, żeby wszyscy uwierzyli i jeszcze tam dla pewności on nie jest światłością, sam nie był światłością. Jan rozpoczyna swoją służbę i tak jak mówię, ona nabiera rozpędu i ludzie zastanawiają się tak naprawdę, kim on jest. A już na pewno zastanawiają się władze religijne w Jerozolimie. no kim jest ten człowiek? Takie poruszenie w Izraelu robi i wysyłają swoich przedstawicieli, żeby zapytać jego samego, kim ty jesteś. I to jest już nie prolog, ale już kolejna część w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, właśnie ten fragment od 19 do 24 wersetu. Tu będzie o tym, co Jan już sam mówi o sobie, Jan Chrzciciel. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi posłali z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył, ale wyznał, ja nie jestem Chrystusem. I pytali go, kim więc jesteś? Jesteś Eliaszem? A on powiedział, nie jestem. A oni, jesteś tym prorokiem? I odpowiedział, nie jestem. Wtedy go zapytali, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. A ci, którzy byli posłani, byli z faryzeuszy. Więc ci wysłannicy pytają go kilka razy, najpierw, czy jesteś Chrystusem? Nie jestem. Czy jesteś Eliaszem? Nie jestem. Czy jesteś tym prorokiem, na którego czekają? Nie jesteś. No to kim jesteś? Musimy coś odpowiedzieć. I on mówi krótko, głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Panu. I już tutaj widać tą pokorę u Jana, gdy pytają go, kim jesteś i myślą, że on jest może nawet Mesjaszem, kimś wielkim, może być największym, albo jakimś Eliaszem, który był jeden z na wzór Eliasza, który był wielkim prorokiem, jednym z największych, to on mówi, nie, nie jestem nikim wielkim, jestem głosem, posłańcem. On widzi siebie tak, jak widzi go Bóg. I jeszcze jedna sytuacja Jana, tym razem przychodzą do Jana jego uczniowie, bo może nie dodałem tego, on miał swoich naśladowców, a nawet swoich uczniów, tak jak to zwykle bywało, gdy był nauczyciel, mistrz, wtedy to byli i uczniowie. I to jest trzeci rozdział. O, tak, trzeci rozdział Ewangelii Jana, 25-30. Wtedy wszczęła się dyskusja między uczniami Jana, o których wspomniałem, i Żydami o oczyszczenia. I przyszli do Jana i powiedzieli mu, mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty dałeś świadectwo, oto on chrzci, a wszyscy idą do niego. Odpowiedział Jan, człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, ale jestem posłany przed nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha, raduje się niezmiernie z powodu głosu oblubieńca. Dlatego moja radość stała się pełna. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Więc w tym fragmencie widać, jak uczniowie Jana Chrzciciela przychodzą, no i wydaje się, że oni się skarżą. Mistrzu, ten, na którego ty wskazałeś, którego ochrzciłeś, teraz tam jest, chrzci, a wszyscy idą do niego. O co chodzi uczniom Jana Chrzciciela? Według nich uczniowie, oni się martwią, to się widzą, jakby coś złego się działo, gdy uczniowie Jana Chrzciciela odchodzą, że ich mistrz traci swoich naśladowców. No i odpowiedź od 27 wersetu Jana Chrzciciela jest niezwykła. No po pierwsze w 28 wersecie mówi, powtarza to jeszcze raz im, no nie jestem Mesjaszem, jestem tylko posłańcem przed nim. No i potem jest taki piękny obraz zaślubin, gdy pan młody przychodzi do panny młodej i jest tam przyjaciel albo w innych tłumaczeniach drużba. I rolą drużby wtedy było to, aby przygotować wszystko jak najlepiej na przyjście tego pana młodego, na te zaślubiny. Kto jest przyjacielem, kto jest tym drużbą? Jan Chrzciciel. Kto jest panem młodym? Jest Jezus. I oto Jezus przyszedł, przychodzi. Jan zrobił wszystko, co mógł, żeby przygotować na jego przyjście. I co się dzieje? Wszyscy ludzie, wszyscy weselnicy skupiają się na panu młodym, bo on przyszedł. I co robi przyjaciel? No przyjaciel nie jest gwiazdą na tym weselu. Przyjaciel się usuwa na bok. Przyjaciel stoi w cieniu, słucha, cieszy się. Bo to było jego celem, aby wszyscy zwrócili się do Jezusa, poszli za Nim. Więc o co się tu martwić? Że uczniowie opuszczają Go. Przecież właśnie o to chodziło, żeby Go opuścili i żeby poszli do Mesjasza, do Zbawiciela. Więc teraz Pan Młody jest w centrum. Przyjaciel Pana Młodego jest na boku. I jak on się czuje? Pełna radość. Werset 29. Czysta radość. No, ten obraz pokazuje, jak silne przekonanie ma Jan o sobie samym. Kim on jest? Jaka jest jego rola? Nie tylko kim on jest, ale właśnie jaka jest jego rola? Po co tu przyszedł? I to podsumowanie, potrzeba teraz, żeby on wzrastał, żeby Jezus był wywyższony, a ja, żebym malał, oddaję tą świadomość, tą pokorę, kim on jest i jaką rolę ma do wypełnienia. Więc kim on jest? On jest posłańcem i Jan widzi dokładnie siebie tak, jak widzi go Bóg. Co jest jego zadaniem? Przygotować drogę, wywyższyć Chrystusa. I to jest dokładnie zadanie, jakie Bóg mu powierzył. I jak myślałem o tym, o takiej postawie, to nie wiem dlaczego od razu kontrastowe taką sytuację przyszła mi do głowy, podzielę się nią. To są wierzący w Koryncie. W trzecim rozdziale czytamy, że tam jest zazdrość, że tam są podziały. I pokażę wam ten fragment, nie będę go czytał. W każdym bądź razie, jaka jest przyczyna tych kłopotów? Przyczyna jest taka, że jedni mówią, ja jestem Apollosowy, ja jestem Pawłowy, czyli o co chodzi? Jedni wywyższali się nad innych, uważali, że są lepsi, że są ważniejsi z powodu nauczyciela, który miał na nich wpływ. I po prostu jest zazdrość i są kłótnie. Taki Kościół. I jak apostoł Paweł na to odpowiada? Zobaczycie podobieństwo do tego, jak Jan siebie widzi. Apostoł Paweł pyta, a kim jest Apollos? Kim jest? Kim jesteś? Kim jest Paweł? Czyli to o sobie. Sługami. Każdy z nich wie, kim jest, ale każdy z nich ma swoją rolę. Ja sadzę, Apollos podlewa. I potem dodaje pod koniec, ani ten, który sadzi, jest czymś, ani ten, który podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Więc gdyby wierzący w Koryncie rozumieli, kim są ci słudzy i że oni wykonują tak wiernie, jak mogą swoje zadanie, to by nie kłócili się w ogóle między sobą i nie wywyższali, bo nie ma żadnych podstaw. Nie wywyższali siebie, tylko wywyższali Jezusa i byliby z pokorą podchodzili do Niego. A jak wygląda pokora w naszym życiu? Chciałbym troszkę dotknąć tego tematu i w kilku takich jakby aspektach. I najpierw pokora względem osoby Boga. W książce, która jest dość stara, nie wiem, czy jest nowe wydanie, uważam, że bardzo dobra, trudna też, Poznanie Świętego, zaraz na pierwszej stronie Tozer pisze coś takiego. To, co przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o Bogu, najlepiej nas określa. Czyli gdybyś odniósł to do siebie, to mogłoby być tak. To, co przychodzi ci do głowy, tobie do głowy, gdy myślisz o Bogu, najlepiej cię określa. Więc zadam takie pytanie. Co tobie przychodzi na myśl, gdy myślisz o Bogu? Pomyśl przez chwilę, co? Gdy myślisz o osobie Boga, co przychodzi ci do głowy? Już widzieliśmy, jak Jan Chrzciciel, co mogłoby być jego pierwszą myślą, gdy on zobaczył Jezusa. On dostał nawet instrukcję od Boga. Gdy zobaczysz gołębicę stępującego na nim, to jest Syn Boży. I on wskazał na niego. W innym miejscu Jan mówi, ja nie jestem nawet godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Nie chcę wchodzić w ten opis, ale to jest najwyższy wyraz pokory i najbardziej jak mógł podniósł, że Jezusa, Boga jako kogoś, jako Syna Bożego, jako wywyższonego Stwórcy. A ty jak widzisz Boga? Czy widzisz Go jako Stwórcę wszystkich rzeczy? Czy jako wszechpotężnego Boga, On, który panuje nad sytuacją, nad rzeczywistością? Czy Boga, który jest dobry, ale jest suwerenny i niezależny? Boga, który jest święty po trzykroć, ale który jest łaskawy? I wreszcie Boga, który nie jest do pojęcia i nie do ogarnięcia. Jak widzisz Boga? I zawsze, gdy patrzymy na kartach Pisma Świętego, gdy jakaś postać zetknie się tak, ma doświadczenie Boga bliższe, zetknie się z Bogiem w Jego chwale, to podobna sytuacja następuje, podobna reakcja. Na przykład Mojżesz, gdy Bóg przemawia, on idzie na górę Synaj, jest w obłoku i Bóg do niego przemawia, to Mojżesz pada i kłania się przed Bogiem należąco. Gdy Izajasz w 6 rozdziale, będąc w świątyni, ma doświadczenie, zetknięcie się z obecnością Boga, on mówi, biada mi, jestem zgubiony. I jest ciąg dalszy potem. Jan, ten ewangelista, gdy zobaczył Syna Człowieczego w chwale, w swoim widzeniu na wyspie Patmos, mówi, gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy. Więc kiedykolwiek w Biblii lub myślę, że też niektórzy z nas, albo może każdy z nas zrozumie, zobaczy, doświadczy Boga w Jego majestacie, takim jakim jest, to jak może być inna reakcja niż postawa pokory? A precyzyjnie nawet można upaść przed Bogiem z czcią i bojaźnią. Jak można mieć inną reakcję? Więc znów pytanie mam. Czy to, jak ty widzisz Boga, wzbudza w tobie postawę pokory? Inną sprawą to jest jeszcze postawa w odniesieniu do siebie samego. I już wspomniałem o tym, że postawa pokory u Jana między innymi wynikała z tego, że on widział siebie, wiedział, kim jest. On rozumiał, kim jest. I jak ty byś odpowiedział na to pytanie, kim jesteś? Albo to pytanie, które zadali faryzeusze Janowi. Co ty byś odpowiedział? Co sam mówisz o sobie? Co sam mówisz o sobie? A jeśli coś mówisz, to na czym opierasz to, te stwierdzenia? Na przykład jeżeli myślisz, że masz zaniżone myślenie o siebie, to na jakiej podstawie? A jeżeli jakieś wygórowane, ktoś by powiedział, o, ty masz wysokie mniemanie o siebie, a to ważniejsze jest, na jakiej podstawie to opierasz. Co jest prawdą o tobie, o mnie? I prawdą jest to, co było prawdą w wypadku Jana. Prawdą o mnie jest to, co Bóg o mnie mówi. Inaczej można to powiedzieć, że właściwe widzenie siebie, właśnie tego dotykam, to jest widzenie siebie tak, jak widzi ciebie Bóg. Nie lepiej, nie gorzej. Jan widzi siebie tak, jak widzi go Bóg i odpowiada, nie jestem nikim wielkim, jestem głosem, jestem posłańcem. Kiedy my widzimy siebie tak, jak widzi nas Bóg, to powinno od razu być podstawą, czy wzbudzać w nas pokorę. Innym powodem, rodzącym pokorę w nas samych jest przypomnienie sobie, w jaki sposób zostałem uratowany. To jest zrozumienie i ciągle przypomnienie sobie, jaki był mój stan duchowy, jaka była moja bieda duchowa z powodu grzechu. I świadomość takiej całkowitej niemożności zbawienia siebie samego. A z drugiej strony zrozumienie, że zostałem uratowany dzięki łasce Boga za wielką cenę. Dzięki łasce Boga za to, że zapłacił za mnie. I uświadomienie sobie, kim byłem, jak żyłem może też, jaki był mój stan duchowy i kim teraz jestem w Chrystusie. Jak dużo Bóg zmienił w moim życiu dzięki łasce Bożej, wzbudza postawę pokory. Dlaczego? Bo nie ma w tym żadnej mojej zasługi. Nie ma żadnej w tym Twojej zasługi. Jesteśmy uratowani dzięki Bożej łasce, więc pozostaje tylko pokora i z pokorną wdzięcznością, pokojem też i radością dziękować Bogu. Jest jeszcze inny powód rodzący pokorę, gdy chodzi o myślenie o sobie samym. To jest, skąd masz to wszystko? Czyli gdybyś przez chwilę, no już właściwie odpowiedziałem tym, ale gdybyśmy przez chwilę pomyśleli o wszystkim, co mam, co jest dla mnie cenne i zadali sobie pytanie, skąd to mam, to znacie te lub inne fragmenty, które mówią tutaj z Koryntian. Kto bowiem czyni cię różnym? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz tak, jakbyś nie otrzymał? Wierząca osoba, dla której prawda jest w Bożym Słowie, uświadamia sobie, że jego zdrowie, jego umiejętności, jego zdolności, jego dary, jego wykształcenie, jego rodzina, jakiekolwiek osiągnięcia, jakiekolwiek owoce w służbie, jakiekolwiek dary materialne, te bogactwa, jakie mamy, to, co moglibyśmy zamienić na pieniądze, to wszystko pochodzi z rąk Boga. I zostało nam dane po to, żebyśmy tym służyli Bogu. I to rodzi postawę pokory. Dlaczego? Bo wszystko zostało nam dane. I nie ma po co się wywyższać, jeżeli Bóg dał komuś mniej. Albo jeżeli ktoś ma więcej, żeby wywyższał się nad tym, kto ma mniej. Nie ma podstaw do tego. Wyobrażacie sobie Jana Chrzciciela, który wywyższa się z powodu, do głowy mi nie przychodzi, żeby on wywyższał się z powodu swojej służby. On jest tak skupiony na swojej służbie, że nie porównuje ją z służbą kogoś innego. Albo na swoim majątku. No, jakim majątku, moglibyśmy powiedzieć u Jana Chrzciciela. Więc podsumowując, pokora w odniesieniu do nas samych polega na przypisaniu Bogu, nie sobie, który jest łaskawym dawcą wszystkiego tego, kim jesteśmy, co posiadamy i co osiągnęliśmy. Pokora w odniesieniu do siebie polega na przypisaniu Bogu, który jest łaskawym dawcą wszystkiego, kim jesteśmy, co posiadamy i co osiągnęliśmy i co osiągniemy. Tak moglibyśmy spojrzeć w przyszłość. I kolejną sprawą to jest to, co już też mówiliśmy, to jest pokora w tym zadaniu, w tej roli, w tym powołaniu. Właśnie Jan Chrzciciel dokładnie wiedział, jakie zadanie mu Bóg wyznaczył. Był duchowym przywódcą i był, jego rola to jest głos, który miał wskazać, który miał przygotować. I wypełnił, skupiony na tym, wypełnił pokornie swoją rolę. Jaką rolę Bóg tobie wyznaczył? I pełnimy różne role. W małżeństwie, w rodzinie, dziecko, rodzic, mąż, żona. W kościele są liderzy, starsi, duchowni, znaczy pasterze i liderzy służb. W pracy jest przełożony, jest podwładny, jest współpracownik, w szkole nauczyciel. Pełnimy różne role, które Bóg nam wyznaczył. I wydaje mi się, że gdybym miał, wybrałem jedną z tych ról, żeby się trochę przyjrzeć w kontekście pokory, to gdybym, wydaje mi się, że tym miejscem, gdzie najbardziej widać tą pokorę, albo jej brak najbardziej widać, to jest dom. W domu. Jako mąż, jako rodzic. Wszystko widać. I ponieważ jestem facetem, to skupię się na mężu, ale to samo dotyczy żony, czy jak zobaczycie później innych relacji. I mąż, gdy o tym myślę, to zadanie bycie głową dla żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła, to jest wielkim zadaniem. I nawiązuje to tu do tego podstawowego fragmentu o małżeństwie, jakim jest Efezjan 5, rozdział 22-33, gdzie apostoł Paweł o tym pisze. I pisze też o tym, że my mamy kochać swoją żonę, mąż ma kochać swoją żonę tak, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań siebie samego. I ten mąż więc ma być przywódcą, ma przewodzić, ma być głową. Ewidentnie ma takim być. Ale jakim ma być przywódcą? No i właśnie jak ja bym miał wybrać najlepsze określenie, to bym wybrał pokornym sługą. Pokornym sługą. Być może nigdy jako mąż nie będziesz miał konieczności oddania życia za swoją żonę czy za dzieci. Tak jak Chrystus zrobił to dla nas. Ale będzie potrzeba codziennej konieczności umierania dla siebie, służąc z poświęceniem żonie i dzieciom. Jeśli chcesz wypełnić to zadanie z pokorą, tak jak Bóg chce, abyś to zrobił. Jednym z takich przykładów, gdzie można tą pokorę widać najbardziej, to jest przykład, gdy na przykład żona napomina mnie, coś wskazuje mi, jakiś grzech. Albo odwrotnie, oczywiście mąż żonie. I pytanie, przenieście to do sytuacji rodzic dziecka, gdy ktoś jest w innej sytuacji. Rodzic albo ktoś, kto jest, zależy mu na tobie, jest twoim autorytetem i on cię napomina. To jak reagujesz, gdy żona czy mąż napomina, wskazuje ci grzech? Jaka jest twoja najczęstsza reakcja? To może być tak, że po pierwsze od razu napięcie, bronię się i usprawiedliwiam. Albo tłumaczę się okolicznościami, jestem mistrzem tłumaczenia się okolicznościami. Zawsze coś jest, jakaś okoliczność, która może łagodzić. Albo spycham winę na kogoś innego. To z powodu tego, z tego. Obwiniam innych. Albo inna postawa. Żona mnie napomina, mąż mnie napomina, ktoś. Uważnie słucham. Chcę to zrozumieć. Kropka. Przychodzę z tym do Boga. Przecież on nie musi, ona nie musi mieć racji. Nie zawsze ma rację. Ale przynajmniej przychodzę do Boga, żeby sprawdzić w świetle Bożego Słowa, jak się sprawa ma. Kropka. Jeśli sprawa się ma źle, to wyznaję Bogu ten grzech. Kropka. Potem przychodzę do żony i proszę ją o przebaczenie, nie ogólnie, tylko proszę za ten konkretny grzech. Kropka. I jeśli trzeba, naprawiam sytuację. Kropka. Jeszcze taka dodatkowa sprawa, żeby mieć tą pokorę wobec tutaj drugiej osoby, tu konkretnie żony, co mi osobiście pomaga, to jest perspektywa, jak patrzę na żonę. Jeżeli dobrze rozumiem, że moja żona jest darem, najlepszym darem dla mnie, jest dopełnieniem mnie według Księgi Rodzaju. Wobec tego ja jestem darem dla niej. Więc Bóg dał nam siebie między innymi po to, żebyśmy mogli wzajemnie się uświęcać, czyli stawać się coraz bardziej jak Jezus, podobni do Jezusa. Więc w tym kontekście żona mnie napomina. Ona jest tym największym darem, najlepszym darem. Ta akurat osoba, Jola, jest najlepszym darem dla mnie i mnie napomina. Więc ja mogę odebrać to jako coś, co Bóg, muszę to rozpoznać, co Bóg chce zrobić w moim życiu, poprawić w moim życiu, żebym był podobny do Jezusa. Ale mogę inaczej. Mogę się unieść pychą, co ona mi tu znów zwraca uwagę. Co ona mi, jak to faceci mówią, zawraca głowę albo suszy głowę. I mogę ją traktować jak wroga. Tylko wtedy może się okazać, że ja też Boga traktuję jak wroga, bo ona jest w tym momencie jego posłańcem. No, ta sama perspektywa nie, patrzenia na tą drugą osobę nie dotyczy tylko tej relacji mąż-żona, bo tak samo rodzic-dziecko. Tak samo możemy nawet patrzeć na sprawę w pracy, nawet przełożonego może Bóg użyć, żeby mnie napomnieć. Pytanie, jaką będę miał reakcję wtedy? Jaką będę miał reakcję, gdy dziecko mi zwróci na coś uwagę? Mój syn, moja córka. I wreszcie ta sama perspektywa jest w Kościele. Wszyscy w Kościele jesteśmy darem dla siebie. To nie jest przypadek, że jesteśmy, chyba że ktoś wierzy w przypadki, że jesteśmy w tym Kościele. Więc jeżeli jesteśmy darem dla siebie, to jesteśmy narzędziem w ręku Boga, żeby się szlifować. Że Bóg może użyć brata, siostry, żeby szlifować mnie, żebym był bardziej jak Jezus, stawał się bardziej podobny do Jezusa. I na koniec przeczytam werset, który o tym mówi. Konrad też czytał go. To jest wyrwany trochę, bo nie chcę czytać o starszych i tak dalej, ale z tego miejsca, gdzie Piotr pisze: wszyscy przyoblaczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukurzcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego, czy w swoim czasie w innym tłumaczeniu. I apostoł Piotr pisze dużo rzeczy. To jest doświadczony apostoł. Gdzieś pod koniec swojego życia pisze do starszych, pisze do młodych i potem mówi wszyscy, wy wszyscy wierzący. I mówi o, w tym tłumaczeniu, tak, jest szata pokory. Mówi o jakiejś szacie pokory i to od razu przywołuje myśl odnośnie Piotra, tego, co sam Piotr doświadczył tego wieczoru, gdy była ostatnia kolacja z Jezusem. Gdy Jezus odszedł od stołu, oni się kłócili, kto jest z nich ważniejszy, on odchodzi. I jest mowa, że przepasał się szatą. Nie wiem, jakie to była specjalna szata tego najniższego niewolnika. I gdy się przepasał, to zaczął umywać nogi swoim uczniom. Czyli ta szata pokory jest związana z uniżeniem się. Tutaj Jezusa, mistrza, który umywa nogi swoim uczniom. I to jest wzór dla nas, który mówi o tym, że my powinniśmy założyć tą szatę pokory, uniżyć się i służyć sobie wzajemnie. I tak powinniśmy na siebie patrzeć. Dlaczego mamy się uniżyć? Bo wszystko to jest z powodu mocnej ręki Boga. Bo my wiemy, kim jest Bóg. I to wynika z tego, że przed Nim przede wszystkim się uniżamy. To by był wspaniały Kościół, gdybyśmy nabywali coraz więcej takiej pokory. Nie wiem, dlaczego nie jest pokora wymieniona jako owoc Ducha Świętego w 9, spośród tych 9 w Galacjan 5, ale nigdy nie jest powiedziane, że owoc Ducha Świętego, jak jest tam wymieniony, jest zamknięty, tak samo jak te uczynki ciała i tym podobne. Więc myślę, że on jest jednym z tych ujmujących, takich niesamowicie ważnych cech, ale rzadkich. Więc na koniec pomodlę się.